problem czasu na modlitwie jest problemem wtórnym. Oczywiście modlitwa wymaga czasu. Jeżeli traktujemy życie modlitwy z całą powagą, to staramy się znaleźć czas, wygospodarować czas nieraz w bardzo zabieganym naszym codziennym życiu. Ale czas poświęcony modlitwie nie zawsze od nas zależy. Często warunki, w jakich bywamy postawieni, nie pozwalają na bardzo rozbudowaną, osobistą modlitwę. Tak obserwuję życie sióstr zakonnych w Polsce. Bardzo wiele sióstr jest absolutnie przepracowanych. Często studia łączą się z codziennymi obowiązkami. 25-30 godzin tygodniowo katechezy w szkole, obowiązki w domu i tak dalej, i tak dalej. Obserwując już trzeci raz z kolei pracę tutaj sióstr w tym domu, jestem pełen podziwu, jak siostry potrafią połączyć tyle spraw, takich ważnych spraw związanych z pielgrzymowaniem. Dla wielu ludzi to jest pielgrzymka życia. Łączenie tych wszystkich wątków, połapanie tych wszystkich nici, żeby to dobrze funkcjonowało, rzeczywiście wymaga ogromnego nakładu czasu. Stąd też, jeżeli mamy ograniczony czas na modlitwę, to nie trzeba z tego powodu robić sobie jakiegoś głębokiego poczucia winy. Nie tu jest problem. Pytania winny iść w innym kierunku. W kierunku rozeznania hojności serca na modlitwie. Na ile dopuszczamy Boga do naszego serca? Na ile pozwalamy Bogu dysponować naszym życiem? Pytanie powinno iść w kierunku, na ile przyjmujemy i akceptujemy to, co niesie życie, co Bóg dopuszcza na nas w naszym konkretnym życiu. Na ile pozwalamy Bogu dysponować sobą? Na ile pozwalamy Bogu dysponować naszą wolnością? Szczytem modlitwy jest zawsze modlitwa Jezusa w Ogrójcu. Nie jako ja chcę, ale jako Ty chcesz. Możemy prosić, tak jak Jezus, o oddalenie kielicha, oddalenie choroby, oddalenie jakiejś krzywdy, oddalenie różnych bolesnych spraw naszego życia, ale ostatecznie centrum modlitwy będzie ta prośba nie jako ja chcę, ale niech się dzieje zgodnie z Twoją wolą. Pełnienie woli Bożej jest kryterium prawdziwej modlitwy. Na ile pozwalam Bogu ingerować w moje życie, w moje sprawy? I owocem modlitwy ma być pewna dyspozycyjność. Dyspozycyjność wobec Boga, która ujawnia się także w dyspozycyjności wobec ludzi. Taka twardość wobec ludzi, nieugiętość, pewien upór nie jest znakiem tego poddania woli własnej Bogu. Jaki wpływ na moją modlitwę ma moje życie osobiste? I odwrotnie, jak modlitwa wpływa na moje osobiste życie, na moje osobiste wybory? Modlitwa to nieustanna wymiana tego, co przeżywamy na modlitwie, z codziennością życia, a codzienność życia łączy się z rozmową z Bogiem. Jaki wpływ ma moja modlitwa na reakcję na bliźnich, na moje zachowanie, na moje emocje? Owocem dobrej modlitwy ma być panowanie nad emocjami. Taki cel ćwiczeń, modlitwy bardzo intensywnej, stawia przed rekolektantem święty Ignacy. Ćwiczenia duchowne służą temu, żeby człowiek poznał, uporządkował swoje emocje po to, żeby całym swoim życiem służył Bogu. To są bardzo osobiste, intymne pytania, na które możemy sobie odpowiedzieć szczerze, tylko w intymnej rozmowie. Byłoby ważne, by odpowiedzi były bardziej owocem łaski, światła Ducha Świętego, niż owocem naszej refleksji. I stąd chcemy się modlić dzisiaj, jutro, taką prostą modlitwą. Co chcesz mi, Panie, powiedzieć o mojej modlitwie? Jak Ty widzisz moją modlitwę? Jak Ty patrzysz na moją modlitwę? Nie jest ważne, co ja sam myślę o mojej modlitwie. Czy jestem zadowolony, czy niezadowolony. Nasze zadowolenie, czy niezadowolenie nie odgrywa większej roli. Jeżeli mamy jakieś zafałszowane pojęcie o modlitwie, będziemy zadowoleni tam, gdzieśmy powinni być niezadowoleni. A z drugiej strony będziemy niezadowoleni tam, gdzieśmy powinni być zadowoleni. Faryzeusz wychodzi ze świątyni bardzo zadowolony ze swojej modlitwy. Ale to nie było kryterium, które pokazywało, objawiało doskonałość jego modlitwy. Nasze myślenie o modlitwie jest wtórne, jest względne. Stąd taką szczerą intuicją, której towarzyszy łaska, możemy wyczuć, czy Jezus jest zadowolony z naszej modlitwy. Na te i tym podobne pytania nie musimy odpowiadać do końca. My nie musimy odpowiedzieć sobie w pełni na wszystkie pytania. Czasami dobrze jest zostawić pewien niedosyt, pewną jakby niewiedzę, że my w końcu nie wiemy. Ale w tej niewiedzy, w tej nieumiejętności, w tej bezradności możemy powierzać się Bogu. Ty wiesz. Ja nie wiem. Ty wiesz. Tak właśnie doświadczał siebie Piotr. Tuż po grzechu Jezus pyta: Szymonie, synu Jana, czy ty mnie kochasz? Oczywiście, jak Piotr mógł powiedzieć po kilku dniach od zaparcia się, powiedzieć: tak, bardzo cię kocham. Przecież fakt zaparcia zdradzał brak miłości. Piotr nie mówi: nie kocham cię, bo cię zdradziłem. Piotr nie mówi: kocham cię, pomimo tego, że cię zdradziłem. Piotr mówi: ja już nie wiem. Ty wiesz, czy cię kocham. Ty wiesz, czy ja się dobrze modlę. Jakby powierzyć Bogu naszą niewiedzę, powierzyć Bogu naszą nieumiejętność znalezienia odpowiedzi, jak to jest naprawdę z naszą modlitwą. Na dzisiaj. Bo w miarę refleksji, w miarę naszych pytań szczerych, zadawanych Jezusowi, Jezus odpowie nam, jak to jest z naszą modlitwą. Bo tak naprawdę, jaka jest nasza modlitwa, pokazuje nam nie czas spędzony na modlitwie, ale życie. Życie. Życie nam pokazuje, jaka jest nasza modlitwa. Ewagriusz z Pontu daje bardzo pocieszającą naukę, podnoszącą nas na duchu. Duch Święty, współczując naszej słabości, nawiedza nas, nawet gdy nie jesteśmy jeszcze czyści. A jeśli napotka w nas umysł rozmodlony w Nim i rozmiłowany w prawdzie, wstępuje nań i usuwa w cień całą resztę otaczających go myśli czy przedstawień i zwraca go ku dziełom modlitwy duchowej. Bóg w słabości naszej modlitwy, Bóg w marności naszej modlitwy nie potępia nas, ale współczuje. Nienaganna czystość, bezgrzeszność nie jest warunkiem modlitwy. Człowiek może modlić się także w grzechu, bo gdyby człowiek nie mógł się modlić w grzechu, to nawrócenie byłoby niemożliwe. Warunkiem modlitwy jest umysł rozmodlony. Warunkiem głębokiej modlitwy jest umysł rozmodlony. Umysł rozmiłowany w modlitwie. Warunkiem modlitwy jest tęsknota za modlitwą. Prośmy o tęsknotę za modlitwą. I im mniej mamy czasu na modlitwę, tym głębiej prośmy o tęsknotę. Z tęsknoty znajdzie się czas. Tęsknota wypracuje czas. Tęsknota wypracuje spotkanie. Zaczyna się źle dziać nie wtedy, kiedy człowiek przestaje się modlić, ale zaczyna się bardzo źle dziać, kiedy człowiek przestaje tęsknić za modlitwą. Kiedy modlitwa już mu nie jest potrzebna. Kiedy obywa się bez modlitwy. Bo kiedy się nie modlimy, modlimy się mało, powierzchownie, ale jednocześnie tęsknimy za modlitwą, to sytuacja jest ciągle do uratowania. Jest to sytuacja, w której nieustannie jakby wstępuje Duch Jezusa, żeby nas pociągnąć ku sobie. Drugim istotnym warunkiem modlitwy, obok tego rozmiłowania w modlitwie, jest rozmiłowanie w prawdzie, rozmiłowanie w szczerości. Nie da się pogodzić zakłamania z modlitwą. Nie da się pogodzić nieszczerości z modlitwą. I często tu jest problem. Modlitwa długa, rozbudowana, długie godziny medytacji spędzane w zakłamaniu niczego nie zmieniają. Tu jest gdzieś tajemnica ludzkiego serca, że człowiek niby całe życie oddaje Panu Bogu, a jest uparty w życiu wspólnotowym jak osioł. Trzyma się swojej woli, jakby od jego własnej woli zależało zbawienie świata. Nie da się z nim żyć we wspólnocie. Cóż znaczą te długie modlitwy, medytacje? Cóż to wszystko znaczy? Nic nie znaczy, bo całym życiem kieruje własna wola. Całym życiem kierują własne upodobania. Widzimy, jak bardzo względny jest czas, ten długi czas. Obok rozmiłowania w modlitwie konieczna jest postawa prawdy, postawa szczerości, postawa otwartości. Jak zakłamanie i nieszczerość sprzeciwiają się modlitwie, o tym mówi bardzo często Ewangelia. To jest jeden z najważniejszych tematów ewangelicznych. Jezus poprzez przypowieści, poprzez nauczanie, poprzez fakty próbuje nam pokazać, jak nieszczerość i zakłamanie ludzi, w cudzysłowie, sprawiedliwych, unicestwia modlitwę, a z drugiej strony jak szczerość, otwartość, postawa prawdy ludzi bardzo grzesznych otwiera na Boga. Aby uwypuklić niebezpieczeństwo zakłamania, nieszczerości w modlitwie, a z drugiej strony podkreślić wagę, postawę prawdy, otwartości i szczerości, Jezus w swoim nauczaniu podaje pary osób. Faryzeusz i celnik. To jest pewna taka kompozycja literacka, która ma jakby przeciwstawić dwie postawy na modlitwie. Dalej, Szymon, faryzeusz i z drugiej strony jawno grzesznica. Faryzeusz i celnik. Pierwszy jest symbolem zakłamania, obłudy. Przychodzi do świątyni i opowiada Panu Bogu o swoich wielkich dziełach. Tak jak wspominaliśmy, to co faryzeusz mówi w świątyni jest prawdą. On nie przesadza. Tak żyli faryzeusze. To są fakty. Ale fakty spełniane w duchu egoizmu, w duchu pychy, w duchu wynoszenia siebie. Fakty spełniane w duchu autokreacji. On się kreuje. I w tej modlitwie to tak naprawdę nie faryzeusz chwali Boga, ale faryzeusz bierze Boga na świadka i sam chwali siebie przed Bogiem. Z drugiej strony mamy celnika, grzesznika, który staje w szczerości i w prawdzie i mówi: miej miłosierdzie nade mną grzesznikiem. Druga postawa, druga para ludzi to Szymon faryzeusz i jawno grzesznica. Przeczytam fragment Ewangelii świętego Łukasza opisujący zachowanie faryzeusza, Szymona faryzeusza i jawno grzesznicy. Potem, zwróciwszy się w stronę kobiety, rzekł do Szymona: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg, ona zaś łzami oblała mi stopy i otarła je swymi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała, a ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: odpuszczone są jej liczne grzechy. Na to współbiesiednicy zaczęli mówić sami do siebie, któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza. On zaś rzekł do kobiety: twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. Z jednej strony mamy faryzeusza, człowieka sprawiedliwego, cnotliwego, człowieka, który uchodził za wzór sprawiedliwości, ale przyjmuje Jezusa bardzo ostrożnie. Powiedzielibyśmy, przyjmuje cynicznie Jezusa. Z jednej strony przyjmuje Go, nazywa Go mistrzem, słucha Go, ale w środku Go osądza. Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna. Co to za jedna? Modlitwa, która sądzi bliźnich. Modlitwa, która osądza Boga, która potępia bliźnich, to jest modlitwa fałszywa. Osądzanie bliźnich najbardziej nas zdradza. Brak miłosierdzia wobec bliźnich najbardziej zdradza naszą modlitwę. A z drugiej strony mamy kobietę grzeszną. Jej grzechy są faktem. Ale ta grzeszna kobieta jest skruszona, uniżona. Nikogo nie sądzi, nikogo nie potępia. Wie, że sama jest godna potępienia. Na to wskazuje jej życie. Modlitwa ma przemieniać życie. Modlitwa ma kruszyć ludzkie serca. Modlitwa ma czynić człowieka pokornym. Inaczej to wszystko jest nic nie warte. Tak jak nie warta była niczego ta pobożność faryzeusza w świątyni i jak nie warta niczego była ta pobożność faryzeusza, który przyjął Jezusa w gościnie. Nic nie warta była ta pobożność. Jezus mówi, wyszedł ze świątyni nieusprawiedliwiony. To jest jednoznaczne jakby przekreślenie przez samego Jezusa właśnie takiej pobożności. Pobożność, która potępia, która sądzi, która oskarża, pobożność, która się wynosi, wywyższa. Prośmy o łaskę prawdziwej modlitwy. Modlitwy, która łączy się z codziennym życiem. Modlitwy, która łączy się z relacją z bliźnim. Modlitwa, która kruszy ludzkie serce.